Radio Kraków, kultura na co dzień. Niby poranek, a zagrał Józef Haydn Le Soir, czyli wieczór, ale okazuje się, że można i tak trochę arebur. Z nami w studiu jest już redaktor Mateusz Borkowski, bywalec nie tylko Radia Kraków Kultura, ale też i Radia Kraków. Ale dziś z nieco innym wątkiem, Mateuszu, przyszedłeś do nas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mianowicie na łamach Ruchu Muzycznego ukazała się seria tekstów dotyczących tego, w jaki sposób osoby głuche albo z niepełnosprawnością słuchową odbierają muzykę, w jaki sposób mogą ją również tworzyć i tym samym w jaki sposób osoby te możemy włączać do życia kulturalnego. Jesteś jednym z autorów tych tekstów. Twój akurat jest dość, powiedziałbym, taki konkretny, rzekłbym, albowiem skupia się na jednej osobie, czyli Ewelin Glini.
Tak, i to jest taki przykład, który pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale o tym za chwilę, pozwolisz?
Oczywiście.
Zaskoczyło mnie to w ogóle, jak Ruch Muzyczny podjął ten temat, że tak naprawdę nie przypominam sobie, żeby taka dyskusja była wcześniej gdzieś na łamach takich, no powiedzmy, mainstreamowej prasy.
Wiesz co, no zakładając oczywiście, że Ruch jest mainstreamowy, natomiast rzeczywiście to jest wątek, który jest takim wątkiem trochę pełzającym. Nie myślę konkretnie o osobach głuchych czy niedosłyszących, ale w ogóle osobach wykluczonych, dlatego że w pewnym momencie weszło prawo, które w tej chwili nakazuje wszystkim instytucjom publicznym na przykład tworzyć choćby strony internetowe, które są dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku.
Mhm. Stąd napisy.
Stąd, tak.
Między innymi właśnie z tych przepisów wynikające. Mhm.
Tak. Wysoki kontrast akurat w tym przypadku także. No i tym samym pociągnęło to za sobą szereg działań, ale takich, powiedziałbym, dość nieoczywistych. To znaczy te działania niby zaczęły się pojawiać w życiu kulturalnym, ale w gruncie rzeczy z komunikowaniem ich jest dość ciężko. Tak samo większość instytucji publicznych musiała powołać osobę, która jest zwana koordynatorem do spraw dostępności. I właściwie, czy widzisz realne przełożenie tego właściwie dość, powiedziałbym, takiego oderwanego, jak to zawsze bywa, prawa od rzeczywistości, realne przełożenie tego na zmianę życia kulturalnego?
To znaczy na razie niestety nie zauważyłem tej zmiany. Widzę tą zmianę oczywiście, jeżeli są jakieś na przykład właśnie chociażby filmiki promujące festiwale, to te napisy się pojawiły. Natomiast mam wrażenie, że jest to na razie robione bez przekonania, z przymusu. I jeszcze to nie dotarło do tej grupy, do której jest to adresowane. Tak przynajmniej to widzę. Spotkałem się też z taką sytuacją, że o ile na przykład miejskie instytucje muszą takie rzeczy robić, to festiwal, który odbywa się również w mieście, ale nie jest instytucją miejską, już takich rzeczy nie musi robić i korzysta z tej luki.
A organizatorem festiwalu, przepraszam, że tak cię pociągnę za język, jest instytucja miejska, czy on powstaje we współpracy z miastem, czy jest po prostu jednym z wydarzeń, których
mamy... Znaczy jest finansowany przez miasto, ale okay. Nie jest przez instytucję miejską. Także tak to, no niestety to jest ta ciemna strona tej dostępności.
To w takim razie, co można zrobić w twojej opinii przynajmniej, żeby rzeczywiście ta sprawa dostępności została jakoś solidnie ruszona? To znaczy jakie, bo oczywiście przepis przepisem, ja rozumiem ten przymus, który został trochę a priori zupełnie wprowadzony. Natomiast co realnie organizatorzy wydarzeń mogą zrobić, żeby rzeczywiście otworzyć się na grupy dotychczas wykluczone?
Znaczy, o ile wydaje mi się, że nikomu nie trzeba tłumaczyć takiej dostępności architektonicznej, chociażby to, że jest, nie wiem, można wjechać wózkiem na koncert, albo jest winda, takich rzeczy naprawdę to już jest oczywiste. Tak samo mam wrażenie, nie tylko przy wydarzeniach, no jakby poza wydarzeniami muzycznymi, audiodeskrypcja też jest czymś normalnym. No to wydaje mi się, że rozmowa o osobach głuchych w kontekście muzyki to jest zupełnie u nas, ale także w środowisku muzycznym, w środowisku organizatorów, coś zupełnie nowego, o czym wcześniej kompletnie nie myśleli.
Ale czy myślisz, że to w jakiś sposób było tabu ze względu na kompletne niezrozumienie materii? Bo właściwie, kiedy myślimy o muzyce i osobach głuchych, to to są dwie w gruncie rzeczy z pozoru wykluczające się zupełnie rzeczy.
Myślę, że tak, że właśnie zupełnie tak jak mówisz. Do tej pory spotykałem się jedynie z takimi... powiedzmy żartami, że jakaś grupa głuchych gdzieś bawiła się na jakiejś imprezie, wyłączyli muzykę, oni dalej tańczyli. Więc to jest, to obrazuje to myślenie o osobach głuchych i zmiana tego tak naprawdę, co słyszą głuche osoby, a one też coś słyszą. Druga sprawa to, czym jest muzyka, czym jest cisza, doprowadza nas do tego, że z pozoru oczywiście absurdalny pomysł, że osoba głucha może słuchać koncertu, no, zaczynamy się na to otwierać, tak? I to po pierwsze. Pytałeś, co można zrobić. Wydaje mi się, że...
Przepraszam, że ci przerwę, ale właściwie wiesz, powiedziałeś o takich dwóch rzeczach zupełnie, powiedziałbym, elementarnych. A z drugiej strony rzadko kiedy się nad nimi zastanawiamy, czyli czym jest muzyka i czym jest cisza. I to są pytania, które są z pozoru banalne, ale one są banalne dla nas, słyszących. Natomiast okazuje się, że zyskują jakąś rangę zupełnie rudymentarną, kiedy zaczynamy się nad tym zastanawiać w kontekście osób, które nie mogą odbierać muzyki, czy w ogóle dźwięku szerzej patrząc, za pomocą aparatu słuchowego z sensu stricto.
No i okazuje się, że mogą odbierać dźwięki, muzykę, ale głównie dźwięki, bo możemy, szerzej możemy o tym mówić, nie tylko za pomocą uszu, prawda, ale też całego ciała. Właśnie takim przykładem jest Evelyn, szkocka perkusistka, o której napisałem, która zaczęła tracić słuch w wieku 8 lat. W wieku 12 lat już była osobą praktycznie całkowicie głuchą. No i na przekór wszystkim, znaczy ona zaczynała już jeszcze jako słysząca dziewczynka grę na fortepianie, natomiast zaczęła później no, kontynuować tę edukację muzyczną i nie przestała, kiedy wyrok był, że nie słyszy.
No, a jednak okazuje się, że w jakiś sposób musiała słyszeć, jeżeli dalej uprawiała muzykę i się nią zajmowała. W związku z tym, jak akurat Evelyn Glini słyszy, jeżeli możemy użyć takiego słowa?
To znaczy, ona nie jest całkowicie głucha, nie słyszy jakieś tam częstotliwości, natomiast słyszy poprzez wibracje, odczuwa całym ciałem tę muzykę. I co ciekawe, uczy nas, to jest jej misja tak naprawdę, poza koncertowaniem, poza nagrywaniem, to jest misja, żeby nauczyć nas, słyszących, nie tak naprawdę tolerancji dla innych osób z niepełnosprawnościami, ale tak naprawdę zrozumienia tego, że możemy słuchać naprawdę na wiele sposobów i my tylko zyskamy na tym, jeżeli otworzymy się na słuchanie poprzez nasze całe ciało, nie tylko poprzez uszy.
Wydaje mi się, że to jest właśnie ta istota nauki. Być może, zresztą zaraz cię poproszę o odpowiedź na to właśnie konkretne pytanie, czyli co możemy zrobić, żeby otworzyć się na osoby, no, w tym przypadku akurat konkretnie głuche albo z niepełnosprawnościami słuchu, że to jest właśnie istota. To znaczy, że najpierw my musimy trochę wyjść poza siebie, czyli poza nasz przyjęty standard, po to, żeby zrozumieć, w jaki sposób możemy innym ludziom ułatwić dostęp do najróżniejszych rzeczy. Jeżeli Evelyn Glini uczy nas, że nie musimy słuchać tylko i wyłącznie uszami, to w jaki sposób jeszcze możemy słuchać i jak możemy osobom głuchym czy niedosłyszącym ułatwić dostęp do koncertów na przykład?
No, to co słyszymy tak naprawdę zależy, i to Evelyn o tym mówi na swoich różnych wykładach, zależy od tego, gdzie się znajdujemy, jaka to jest sala koncertowa, jak jest zbudowana, więc na etapie tak naprawdę budowy sali koncertowej już możemy pewne rzeczy ustalić. jeżeli to jest świetna akustyka, taka jaką posiada NOSPR w Katowicach, no to z korzyścią dla wszystkich, także dla wykonawcy. Co ciekawe, wykonawca danego utworu słyszy nie to samo, co ten słuchacz, prawda? Słyszy zupełnie, no coś innego jednak, słyszy przecież przy samym instrumencie, więc czy tak samo, co innego będzie słyszała osoba w pierwszym rzędzie, a co innego osoba w ostatnim rzędzie. Kolejną sprawą jest to, co tak naprawdę można usłyszeć, będąc osobą niesłyszącą. Można to zrozumieć trochę na przykładzie, na przykład tego, że ktoś nie potrafi chodzić. Dla nas jest to osoba, która nie chodzi, ale jeżeli na przykład wstanie z wózka i zrobi 3 kroki, no to dla niej to oznacza, że ona jednak te 3 kroki potrafi zrobić i no jest to wielkie osiągnięcie. Może za jakiś czas będzie potrafiła przejść na przykład przez cały pokój, więc to pokazuje, że to, że ktoś na przykład odbiera bardzo niskie częstotliwości albo odwrotnie, no to dla niego to jest też po prostu jakaś namiastka słuchu, tak? Odczuwa przyjemne wibracje, więc to, albo to, że może poczuć ten dźwięk, może dotknąć instrumentu, tutaj właśnie pytałeś, co można zrobić. Można różne warsztaty organizować, też edukować te osoby. Okazuje się, że świetnie sobie radzą z rytmem, co na pierwszy, prawda, takie pierwsze nasze skojarzenie to jest też, no jak w ogóle głusi mogą wyczuwać rytm, no ale to jest też bardzo związane z fizjologią, prawda, odczuwają puls, odczuwają bicie serca, więc ten rytm jest czymś dla nich łatwo zrozumianym. Myślę też, że ważną sprawą jest edukacja tych osób, bo przez to, że nikt do tej pory się nimi nie interesował, no to jak się domyślasz, słuchali muzyki niekoniecznie zawsze ambitnej, prawda?
No podejrzewam, że jeżeli mówiłeś o pulsie i o czymś, co jest zupełnie naturalne i jakby wyczuwalne czysto fizjologicznie, no to oczywiście wiadomo, że nasuwa nam się pewne spektrum gatunków, do których raczej muzyka, powiedzmy klasyczna, się nie zalicza, powiedzmy sobie wprost. Nawet jeżeli oczywiście w niej też jest puls, metrum, rytm i tak dalej. Niemniej one z pewnością są dużo trudniej wyczuwalne, ale wobec tego edukacja na poziomie jakby już stricte takim, powiedziałbym, akademickim, to znaczy bardziej mam na myśli to, że żeby pokazywać, w jaki sposób odróżnić muzykę, jak wspomniałeś, ambitną, czy powiedzmy w jakiś sposób w naszym odczuciu lepszą od tej banalnej.
To też na pewno kontakt z taką muzyką to też bardzo dużo odbieramy za pomocą wzroku. Takie osoby więcej odbierają za pomocą wzroku, więc zobaczenie orkiestry symfonicznej, tego jak wyglądają te instrumenty, jak poruszają się, oni też zwracają uwagę na każdy drobny gest, więc jakieś nowe wibracje, to dla nich może być zupełnie nowy, fascynujący świat, to jedno. A drugie to myślę jakby tutaj sugestia dla tych różnych instytucji, żeby nie tylko myśleć o osobach niepełnosprawnych ruchowo czy intelektualnie, ale właśnie także organizować jakieś warsztaty czy koncerty edukujące osoby głuche.
No oczywiście jest jeszcze szereg rozwiązań technologicznych. Najczęściej osoby głuche wyposażone są czy to w implanty słuchu, czy aparaty słuchowe, które oczywiście wzmacniają ten sygnał dźwiękowy, ale także są choćby pętle indukcyjne, czyli rozwiązania, które wprowadzają w salach jeszcze wzmocnienie tego sygnału, który dociera do aparatów słuchowych. Dzięki temu ten przekaz, na przykład idący z mikrofonów ze sceny, dociera rzeczywiście bezpośrednio do nich, jakby odcinając właściwie bardzo dużo dźwięków otoczenia, które oczywiście też się w salach koncertowych pojawiają.
Oczywiście. Też bardzo ciekawe jest to, że te przykłady, które ja znam, to łącznie z Evelyn, to są sytuacje, kiedy te osoby zdejmują swoje aparaty, wyłączają je, żeby właśnie odczuwać te naturalne wibracje, żeby być bliżej tego dźwięku, tego naturalnego. To jest coś bardzo często ciekawego, przyjemnego. nowego, fascynującego dla tych osób. Także wydaje mi się, że my musimy zmienić przede wszystkim myślenie. Nie ma czegoś takiego jak cisza idealna.
No nie ma, ale to już wiemy o tym bardzo dobrze z różnych eksperymentów, również w muzyce i powiedziałbym kanonicznego, a jednocześnie przez dla niektórych pewnie śmiesznego utworu 4.33 Johna Cage'a, który sam w sobie mówi nam wprost o tym, że rzeczywiście nie ma ciszy idealnej. Zresztą sam Cage, pamiętam to dobrze, wszedł kiedyś do komory bezechowej i nawet tam nie znalazł idealnej ciszy, dlatego że po dłuższej chwili zaczął słyszeć swój układ krwionośny,
no właśnie,
oddechowy siłą rzeczy i nawet nerwowy, który podobno działał na jakiejś niesłychanie wysokiej częstotliwości.
A kiedy, pomyśl sobie, że kiedy dodamy do tego na przykład własne myśli, no to już jest, prawda, jakiś tam
oczywiście
w głowie dźwięk, czy naszą wewnętrzną muzykę. Także na pewno przeciwieństwem muzyki nie jest cisza. To będzie coś zupełnie innego.
Powiedzmy, że może dźwięk, który jest mniej zorganizowany. Na przykład bardziej chaotyczny? Czy to jest właściwy
myślę,
kierunek?
Myślę, że tak. Albo jakiś szum też często przez osoby głuche jest wskazywany jako coś takiego dla nich, co może być ciszą. Więc tutaj...
Wypełniaczem, tak. Wypełniaczem tej rzekomej ciszy. Czy na przykład uważasz, że dobrym pomysłem byłoby, tak zacząłem się zastanawiać właściwie trochę na gorąco w trakcie naszej rozmowy, by osoby niezdolne do tego, żeby odczuwać muzykę za pomocą narządów słuchu sensu stricto, tylko na przykład przez wibracje ciała wstawiać na scenę razem z muzykami, dzięki czemu te wibracje, które płyną ze sceny, docierałyby do nich bardziej bezpośrednio? Rzucam tylko jakiś
pomysł.
Na pewno
jest to jedno z rozwiązań.
Evelyn Glini, jak wspomniałeś w swoim tekście, gra boso.
Tak, żeby właśnie mieć lepszy kontakt z dźwiękiem tak naprawdę. Żeby czuć ten dźwięk. Nie wiem, czy mogę powiedzieć teraz, ale to jak zaczynała naukę na perkusji, to jej natrafiła na wspaniałego nauczyciela, bardzo otwartego w tamtych czasach, wcale nie wykształconego przecież do nauczania osób głuchych, który zaczął jej pokazywać każdy interwał na kotłach. No więc miała ręce na ścianie, miała ręce na tej membranie kotłów i w ten sposób nauczyła się rozpoznawać każdego interwału. Okazało się, że każdy ten interwał, każdy dźwięk czuje w innym miejscu ręki. To może być często fragment opuszka, czy jakaś większa część dłoni. Okazało się, że w ten sposób też można to rozróżnić.
No, brzmi to, nie ukrywam, dość niesamowicie z perspektywy osoby słyszącej, dlatego że my zwykle w ogóle się nad tym nie zastanawiamy. To znaczy, oczywiście czujemy wibracje, dźwięk jest falą, jakby nie było, więc oczywiście jest przenoszony przez najróżniejsze ośrodki, powietrze, rzecz jasna. I oczywiście, że czujemy czasem dźwięk, który się przynosi właśnie za pomocą drgań, ale być może jest to kwestia naszego braku wyczulenia. Może faktycznie, tak jak powiedziałeś, powinniśmy trochę zacząć od siebie i zacząć najpierw siebie wyczulać na takie rzeczy.
No właśnie, wydaje mi się, że jesteśmy zamknięci i tak naprawdę już niezależnie od tych osób głuchych, my możemy bardzo dużo zyskać, bo jeżeli sobie wyobrazisz, że jesteś na koncercie, który wzbudza u ciebie bardzo dobre emocje, jedną z takich reakcji neurologicznych, psychologicznych jest gęsia skórka. Prawda? Po dobrym wykonaniu, takim, który cię elektryzuje, no to też jest, prawda, coś fizycznego i nie jest to za pomocą słuchu, prawda?
Oczywiście i wręcz powiedziałbym, jest niekontrolowane zupełnie, w związku z tym ewidentnie
barometr często tego, czy coś jest dobre, czy nie, czy na ciebie działa, czy nie działa.
Tak, no to być może trzeba sobie zadać pytanie, czy faktycznie to działa w taki sposób, że potrzebujemy uszu, żeby to poczuć. Wrócimy za chwilę do rozmowy z Mateuszem Borkowskim na antenie oczywiście Radia Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień, jeszcze z Państwem przez 25, no powiedzmy, że już 24 minuty. Mateusz Borkowski wciąż w studiu Radia Kraków Kultura.
Bardzo mi miło.
Nie no, to nam jest miło, bo wydaje mi się, że przede wszystkim otwieramy trochę nowe perspektywy. Wydaje mi się, że zaglądamy tam w takie miejsca, w które dotychczas raczej mało kto zaglądał. Zresztą w ogóle, Mateuszu, nie wiem, jakie jest twoje odczucie, ale odnoszę wrażenie, że nawet jeżeli świat tak zwany zachodni, powiedzmy, jednak trochę starał się od dobrych kilku dekad rzeczywiście włączać grupy wykluczone w różne sfery działalności publicznej, nie tylko kulturę, no to powiedzmy, że w Polsce to raczej chyba raczkujemy dopiero na tym etapie.
No nie da się ukryć, że tak jest. Pamiętam taką sytuację sprzed kilku lat z kina Paradoks przy ulicy Krupniczej, kiedy oglądałem film i z tyłu było słychać takie, co chwilę jakieś takie... Ktoś przeszkadzał, ktoś tam mówił cały czas. Okazało się, że to było małżeństwo, no i pan był niewidomy, żona mu cały czas...
Robiła audiodeskrypcję.
Audiodeskrypcję, tak.
Wiesz, to troszeczkę jest może tak, że jeżeli traktujemy teksty, które pojawiają się w ruchu muzycznym jako pewnego rodzaju przełamanie tabu albo swego rodzaju nowość, a mamy rok 2022, to znaczy, że chyba faktycznie jeszcze kilka kroków do zrobienia przed nami.
No zdecydowanie. I dlatego, tak jak mówię, to było dla mnie zupełnie przypadkowo, bo o ile postać Evelyn jest mi znana od lat, no to zaskoczeniem naprawdę było to, że, no nie wiem, ja przynajmniej tak szerzej i w środowisku muzycznym mówimy, prawda, nie medycznym, nie jakiś środowisk osób z niepełnosprawnościami. Wydaje mi się, że po raz pierwszy taki temat szerzej został poruszony i bardzo dobrze.
I bardzo dobrze, oczywiście. Mam nadzieję, że wywoła to jakąś falę, nie tylko dyskusji czczej zwykle, tak jak być może nasza, chociaż mam nadzieję, że oczywiście nie, ale też realnych działań, które się na to przełożą. Czy znasz, Mateuszu, jakieś przykłady, może niekoniecznie ze świata osób głuchych, ale takie chwalebne przykłady instytucji, czy festiwali, czy działań, które rzeczywiście grupy wykluczone włączają?
Znam taki przykład, i to z naszego tu podwórka, z Opery Krakowskiej, spektakl Ongaku Trzy Kamienie. To jest spektakl dla dzieci od 9 do 15 roku życia autorstwa Pawła Wójtowicza, skrzypka, koncertmistrza Opery Krakowskiej. Co ciekawe, spektakl dla całej rodziny, ale z tłumaczeniem na polski język migowy i z audiodeskrypcją, więc on jest bardzo włączający i adresowany do szerokiej grupy osób niepełnosprawnych. Bardzo ciekawy. Mamy tam, oprócz audiodeskrypcji języka migowego, mamy efekty dźwiękowe i wizualne, które umożliwiają każdemu poznanie właśnie świata Ongaku. Także to jest bardzo chlubny przykład. Z innych, no teraz nie przychodzi mi nic do głowy. To był taki pierwszy, rzeczywiście adresowany także do osób słabiej słyszących czy niesłyszących.
No ja skądinąd wiem, że na przykład Krakowskie Biuro Festiwalowe próbowało robić takie akcje, które oczywiście włączały osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, co rzecz jasna jest łatwe, bo oczywiście wszystkie budynki, które powstają teraz już z natury przepisów, muszą być dostosowane do potrzeb osób właśnie z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Faktycznie, jak wspomniałeś, większość filmów, które się pojawiają, czy to powiedzmy reklamowych, w cudzysłowie oczywiście, zapowiedzi są zaopatrzone w napisy, co z pewnością ułatwia. Natomiast zastanawiam się, też sięgam pamięcią. Skądinąd wiem, bo rozmawialiśmy o pewnym festiwalu w Małopolsce, mianowicie Kromerze, który chce się otworzyć na osoby wykluczone. W związku z tym też przygotowuję pakiet jakichś działań, do końca jeszcze wiem jakich, ale na pewno rozumiem, że może to być jakaś jaskółka, ale z drugiej strony widzisz, ta konkluzja jednak jest taka dość, powiedziałbym, gorzka, jeżeli zaczynamy się zastanawiać, szukać i okazuje się, że wciąż niewiele, czyli właściwie te artykuły w ruchu muzycznym to chyba co najmniej, delikatnie mówiąc, najwyższy czas.
No zdecydowanie. Wydaje mi się, że na początku naprawdę dla niektórych to będzie wydawało się czymś sztucznym, niepotrzebnym, dodatkową pracą, zawracaniem głowy, natomiast no jedyna droga w ten sposób, tak? Że musimy zrobić pewne kroki, podjąć, żeby później było lepiej, żeby te osoby mogły uczestniczyć, bo one teraz są naprawdę, mówię o osobach głuchych, one są wykluczone ze świata dźwięków. No takim przykładem chociażby są konferencje różnych polityków, które jakiś czas temu zaczęły, prawda, pojawiać się z tłumaczeniem na język migowy. I był ten tłumacz, ale nie zawsze operator pokazywał tego tłumacza, więc to są takie drobne rzeczy, które, prawda, osobom pełnosprawnym zupełnie umykają. Natomiast jeżeli chcemy, żeby te osoby uczestniczyły, a na pewno takie osoby znalazłyby się, no to trzeba pewne rzeczy robić, trzeba pamiętać o różnych osobach i trzeba być otwartym, bo pewnie za jakiś czas okaże się, że jakaś kolejna grupa jest, prawda, która z jakiegoś powodu też nie uczestniczy, więc warto być otwartym. Tak jak mówię, w tym konkretnym przypadku my na tym możemy zyskać, bo jeżeli uświadomimy sobie, że muzyka to nie tylko uszy, tak, tylko całe ciało, to korzyści jest więcej.
Jestem święcie przekonany, że nawet jeżeli nie w Polsce, choć być może i tutaj by się takie chwalebne przykłady znalazły, to zapewne jest już bardzo dużo instytucji i bardzo dużo działań kulturalnych poza granicami naszego kraju, z których moglibyśmy właściwie ściągać gotowe wzorce. No bo nie oszukujmy się, no właściwie po co wyważać otwarte drzwi, skoro już ktoś raz je otwarł.
Oczywiście. Właśnie w ruchu muzycznym były też opisane takie inicjatywy jak orkiestra perkusyjna głuchych, czy opera głuchych, więc takie rzeczy już miały miejsce. Warto je wprowadzić tutaj w Krakowie, na naszym podwórku.
Wspomniałeś jeszcze w przerwie muzycznej, że masz wątki kompozytorskie związane z osobami głuchymi i oczywiście wszyscy wiemy o Beethovenie, wiadomo. Natomiast z drugiej strony powiedz, kto jeszcze rzeczywiście zalicza się do tego grona i w jaki sposób mogło to wpłynąć na twórczość?
Wszyscy wiemy o Beethovenie, natomiast warto sobie uświadomić, że Beethoven zaczął tracić słuch mając już 20 kilka lat, więc to nie było jednego dnia, tylko z postępującą utratą słuchu zmagał się przez całe życie. No i w pewnym momencie, jak wiemy, całkowicie stracił słuch i porozumiewał się za pomocą zeszytów korespondencyjnych, które możemy dziś oglądać w jego muzeum. No ale to, tak jak mówię, nie jedyny przypadek kompozytora. Drugim takim kompozytorem jest Bedřich Smetana, ojciec Narodowej Szkoły Czeskiej, kompozytor XIX-wieczny, który w wieku 50 lat również całkowicie prawie stracił słuch. To było prawdopodobnie w wyniku syfilisu, natomiast dokuczały mu bardzo szumy uszne. To też jest często występujący problem wśród kompozytorów, także współczesnych. Często kompozytorzy albo nie słyszą na jedno ucho, albo mają właśnie szumy uszne. Także to nie jest coś zupełnie, prawda, co nie dotyka twórców.
Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że w ogóle dotyka to całkiem pokaźną część społeczeństwa. Myślę o takim niedosłuchu związanym z wiekiem na przykład.
O, zdecydowanie. No i Bedřich Smetana skomponował jeden z swoich największych dzieł, czyli kwartet z mojego życia, kwartet smyczkowy e-moll, już będąc głuchym. No i też poemat symfoniczny, słynny poemat Wełtawa. To także dzieło już głuchego twórcy. Pod koniec życia także Gabriel Fauré przestał słyszeć, no i też Ralph Vaughan Williams, autor skowronka wzlatującego, tak można na polski przetłumaczyć, Lark Ascending, brytyjski kompozytor, który też w wyniku akurat działań wojennych, bo był służył w wojsku podczas I wojny światowej, no i różne strzały, różne głośne dźwięki spowodowały to, że potem pod koniec życia też nie słyszał. Także jakbyśmy tak zapytali, o takich rzeczach się nie mówi, bo sam Beethoven też ukrywał fakt, że nie słyszy, wycofał się całkowicie z życia publicznego w momencie, kiedy stracił słuch, więc nie mówi się o takich rzeczach, chociaż są przykłady osób, które o tym, no, wspomniana Evelyn, jak najbardziej. Natomiast nawet w muzyce rozrywkowej słyszałem kiedyś jeden wywiad, gdzie właśnie artysta mówił o tym, że nie słyszy na jedno ucho.
Ja właściwie odwołam się trochę do mojej prywatnej sfery, ale fakt faktem, że są w moim otoczeniu osoby, które ze względu na wiek tracą słuch, i to już powiedziałbym w takim stopniu zaawansowanym. I prawdę powiedziawszy, przez pierwszy okres tej utraty, która oczywiście jest postępująca, to nie jest rzeczywiście tak, że dzieje się to z dnia na dzień, jeżeli to nie jest uszkodzenie błony, na przykład bębenkowej, przez ciśnienie czy coś w tym guście. Po pierwsze, nie bardzo zdają sobie chyba na pierwszym etapie sprawę z tego, co się dzieje, bo zaczynają nadrabiać ten niedostatek w jakiś inny sposób. Podobnie jest ze wzrokiem, na przykład, że przymrużamy oczy, kiedy czegoś nie widzimy dokładnie i tak dalej. Po czym zaczynają też się rzeczywiście wycofywać z życia towarzyskiego czy społecznego, ze względu na to, że dochodzi kolejny element, z którego też pewnie sobie czasem nie zdajemy sprawy, czyli wstyd.
Wstyd, dokładnie. Co powoduje często później, no, wycofanie, ale też depresję taką długotrwałą. To, co mówisz, no zdecydowanie często też odbieramy takie osoby, mówię o osobach starszych, że nie wiem, mają problemy ze zrozumieniem, może mają demencję, prawda? A to często jest naprawdę najprostsza sprawa, czyli to, że nie dosłyszą tego, co mówimy, i wstydzą się zapytać jeszcze raz. No więc same się wtedy wykluczają z tego życia.
Same się wykluczają, ale z drugiej strony też trudno je obarczać tym ciężarem wstydu, zwłaszcza, że samego odczuwają, i myślę, że to już jest wystarczająca kara. W związku z tym zwracajmy uwagę, po prostu obserwujmy bacznie też to, co dzieje się wokół, czy przypadkiem wśród nas nie ma takich osób, które mają pewne niedostatki, które być może jesteśmy w stanie pomóc im w jakiś sposób zrekompensować.
No właśnie, z jednej strony to o czym rozmawialiśmy. Otwierajmy się na inne bodźce, słysząc muzykę, ale też dbajmy o higienę własnego słuchu. Tutaj chociażby przykład słuchawek takich, no, najpopularniejszych, czyli dousznych. No to nie jest nic dobrego, a nawet jadąc tutaj na tę rozmowę, widziałem takiego chłopaka w tramwaju, który miał te czarne, prawda, słuchawki douszne i ten dźwięk wprost do ucha.
One są super wygodne, ale rzeczywiście to ciśnienie nie ma ujścia. Jedyne ujście to jest właśnie błona bębenkowa i faktycznie douszne słuchawki nie polecamy. W radiu na szczęście używamy tych wokółusznych.
Są też takie słuchawki na przewodnictwo kostne, prawda, że możemy na przykład jadąc rowerem, czy... Nie polecam oczywiście, ale jest to bezpieczniejsze, jeżeli słyszymy też dźwięki otoczenia
z zewnątrz. Tak, tak. Są też słuchawki otwarte o takiej konstrukcji, która rzeczywiście pozwala dosłyszeć to, co dzieje się na zewnątrz. Z drugiej strony teraz mamy mnóstwo systemów, które wytłumiają wręcz te dźwięki aktywnie, które pojawiają się na zewnątrz po to, żebyśmy skupiali się tylko i wyłącznie na tym dźwięku, który pochodzi ze słuchawek. W związku z tym paradoksalnie sami się trochę odcinamy wówczas od tego, co wokół.
Ja słyszałem też osoby, no znam takie osoby, mało tego, sobie teraz uświadomiłem, które same sobie robią krzywdę, uczestnicząc w takich imprezach, gdzie ten poziom decybeli rzeczywiście jest, no, daleko przekracza te zdrowe normy, które po takich całonocnych imprezach, no, odczuwały wręcz fizyczny ból, po prostu bolały je uszy. Więc I to sobie robią na własne życzenie, coś takiego.
Nie będę rzucał kamieniem, bowiem sam w kilku takich uczestniczyłem, ale z drugiej strony to, co zapamiętałem z jednej z nich bardzo dobrze, to, że rzeczywiście dźwięk, który ma duże ciśnienie, jest odczuwalny w całym ciele. Uwierz mi, Mateusz, po prostu czułem bas wszędzie wewnątrz.
Doskonale to rozumiem, natomiast wydaje mi się, że dbając o taki oczywiście zdrowy rozsądek i taki wypośrodkowując to słuchanie muzyki w jakimś tam większym natężeniu, tak naprawdę zyskujemy wyłącznie, prawda? Nawet słuchając tej muzyki, która dziś nam towarzyszy, no wtedy możemy odkryć więcej i sprawia nam to więcej radości, jeżeli słyszymy różne niuanse, a nie tylko te dające, prawda, basy, które niektórzy lubią.
Oczywiście, czasem najprostsze rzeczy są właśnie tymi, które lubimy najbardziej, ale też zachęcamy do tego, żeby rozszerzać swoją percepcję i to zarówno w sferze muzycznej, jak i w sferze osób, które są wokół nas i na które powinniśmy zwracać szczególną uwagę, nie tylko ze względu na przepisy albo modę, ale ze względu na to, że to są ludzie o takich samych prawach jak my sami.
No to jeszcze na koniec mogę powiedzieć, że dobrze będzie, jeżeli chociażby po tej naszej rozmowie nie będziemy reagować właśnie takim śmiechem na hasło koncert z udziałem osób głuchych.
To jest rzeczywiście pierwszy krok, który powinniśmy wykonać w własnej głowie najpierw, a potem po prostu pójść na taki koncert i zobaczyć, w jaki sposób możemy zmieniać też nas samych za pomocą otwarcia się na innych.
I do tego zachęcamy.
Mateusz Borkowski był gościem Radia Kraków Kultura na co dzień. Bardzo ci, Mateuszu, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Z Mateuszem oczywiście słyszymy się w Radiu Kraków Kultura w soboty. W przystanku Broadway. Zapraszamy również. A my zostajemy jeszcze przez 8 minut z RKK na co dzień.